Drodzy bracia i siostry, ziemskie życie Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, było związane z bardzo konkretnymi miejscami. Z Nazaret, gdzie było zwiastowanie, z Betlejem, z Golgotą, z Wieczernikiem. To były bardzo konkretne miejsca, które również dzisiaj jako pielgrzymi możemy odwiedzać w Ziemi Świętej. Jest zastanawiające, że nawet teraz, w czasie Kościoła, Maryja nadal wiąże się z miejscami. Nadal chce mówić do ludzkości i jej orędzia są związane z Lourdes, La Salette, z Fatimą, z Kibeho w Afryce, w wielu, wielu innych miejscach. Moglibyśmy sobie postawić pytanie, które z tych miejsc jest dla nas, chrześcijan, takie najważniejsze, najbardziej istotne, które było też najważniejsze dla samej Maryi. Dzisiaj usłyszeliśmy ten krótki, poruszający opis tego, co wydarzyło się pod krzyżem na Golgocie, kiedy Jezus na oczach swojej matki skatowany, poniżony, opluty, umiera. I w ostatniej chwili mówi do swojej matki: to jest twój syn, mówiąc, przekazując jej poniekąd jej macierzyńską miłość każdego z nas. Można by zatem rzec, że Golgota byłaby takim istotnym, ważnym miejscem dla nas chrześcijan. Ale kiedy się głębiej zastanowimy, to możemy zobaczyć, że Wieczernik jest również niezwykle ważny dla naszej chrześcijańskiej duchowości, historii, dla zrozumienia tego, kim my jesteśmy. Bo to w Wieczerniku, czyli w tej sali położonej na górze, jak ją opisuje Ewangelia, odbyła się ostatnia wieczerza. Pan Jezus wygłosił swoje ostatnie słowa, ostatni testament, sprawował Eucharystię po raz pierwszy, ostatnią wieczerzę, umył nogi swoim uczniom, mówiąc, że my nawzajem mamy sobie służyć, mamy sobie nawzajem umywać nogi. Później po śmierci Pana Jezusa przerażeni uczniowie ukryli się w Wieczerniku, bo się bali. I to w Wieczerniku odbyła się scena w niebo wstąpienia Pana Jezusa i zesłania Ducha Świętego. Wieczernik jest zatem takim szczególnym miejscem, który Pismo Święte opisuje tymi słowami, że uczniowie w Wieczerniku trwali razem z Maryją na modlitwie. Ja jestem przekonany, że to jest najpiękniejsza definicja każdego maryjnego sanktuarium na świecie. To jest to miejsce, gdzie dzisiaj, w XXI wieku, uczniowie trwają razem z Maryją na modlitwie. Może to jest wytłumaczenie, dlaczego te maryjne sanktuaria są takie popularne, tak ukochane. Tak wiele osób jeździ, żeby tam w tym miejscu pomodlić się. Bo to jest to miejsce, w którym trwamy z Maryją na modlitwie. Dla nas, Palotynów, stało się historycznym wydarzeniem, że to sanktuarium maryjne Matki Bożej Fatimskiej stało się narodowym sanktuarium. To nie oznacza, że chcemy się zamknąć tylko do jednego języka. To nie znaczy, że chcemy pielęgnować tylko jedną kulturę i jedną duchowość w tym miejscu. Bardzo dobrze, że króluje tutaj Matka Boża z Fatimy, z Portugalii. Bo to nam pokazuje, że słowo narodowy nie oznacza zamknięcia, tylko zachowanie swojej tożsamości i otwarcie się na drugiego, dzielenie się tym, co jest najpiękniejsze w naszej tradycji, w naszej wierze, w naszej pobożności, w tym wszystkim, kim jesteśmy, chcemy pielęgnować to nadal i nie zamykać się w sobie, ale dzielić się z tym z innymi. Bo taki jest też sens wieczernika. Wieczernik nie jest miejscem zamknięcia. Wieczernik jest po to, żeby zaczerpnąć siły i wyjść do świata. Tak jak to miało miejsce w Ewangeliach, kiedy uczniowie spotkali się w wieczerniku i przyszedł Duch Święty. Nie pozostali zamknięci, ale wyszli do świata. Papież Franciszek napisał niedawno encyklikę na temat świętości. Gaudete et exultete. Radujcie się i wysławiajcie. To jest znak najbardziej widoczny świętości człowieka. Człowiek, który mimo trudnych sytuacji potrafi radować się i wysławiać Boga. I w tej encyklice papież używa takiego bardzo mocnego obrazu. Mówi tak. Czasami Pan Jezus puka do naszych serc. Prosi o to, żebyśmy Mu otworzyli drzwi i żeby wszedł do naszego serca. Czasami taki obraz możemy zobaczyć tych drzwi, w których nie ma klamki. Tych drzwi nie można otworzyć z zewnątrz. Tylko od środka trzeba zaprosić Pana Jezusa. Więc ten obraz pukającego Pana Jezusa do naszych serc jest czymś bardzo ewangelicznym, biblijnym. Ale papież Franciszek mówi, że czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że my w jakiś sposób zamykamy Pana Jezusa w sobie i nie pozwalamy Mu wyjść do świata. Wieczernik jest takim miejscem, w którym drzwi są nieustannie otwarte po to, żeby wpuścić Bożego Ducha, wpuścić zmartwychwstałego Pana do środka, ale też razem z Nim, aby wyjść na zewnątrz. I to jest ta pierwsza myśl, którą chciałbym wyrazić, tak myśląc też o tym miejscu. Wszystkie sanktuaria, wszystkie te miejsca, w którym spotykamy Maryję, niech staną się takimi miejscami, do którego zawsze można przyjść, żeby zaczerpnąć siły, żeby spotkać się z Bogiem. W pierwszym czytaniu ten piękny obraz jest na ziemi przybytek Boga z ludźmi. To jest przybytek Boga z ludźmi. I z tym Bogiem i z Jego orędziem, żeby wyjść do świata. Wieczernik jest też miejscem wspominania. Uczniowie spotykali się po to, żeby wspominać to, co się wydarzyło. Po to, żeby być człowiekiem, potrzebna jest tradycja, historia, wspólna historia. Opowiadanie tej historii możemy też zauważyć w ostatnich miesiącach, jak bardzo jest ważne, jak bardzo zmienia nasze postrzeganie świata. Pewne elementy naszej historii były zupełnie zapominane, wypierane. Nie chciano o nich mówić. Kiedy teraz możemy już śmiało mówić o historii naszej, czujemy, że jesteśmy wolni. Czujemy, że nabieramy głębszej tożsamości, takiego większego umocnienia się w tym, kim jesteśmy. W sposób naturalny, zwyczajny. Wspominanie historii jest zatem bardzo ważne dla nas, chrześcijan, i wieczernik i każde sanktuarium ma służyć temu, żeby pielęgnować historię i tradycję. W tej historii i tradycji oczywiście zawsze można zobaczyć, tak jak to się często mówi, że szklanka jest do połowy pełna albo do połowy pusta. Więc można patrzeć na to, co było dobre w historii, a można patrzeć tylko na krzywdy, na cierpienia, na to, co było złe. I to jest też niezwykle ważne, żeby sobie to uświadomić, że człowiek, który potrafi w przeszłości zobaczyć dobro, również w naszych relacjach takich rodzinnych, jest człowiekiem wdzięcznym. On potrafi dziękować, dlatego że umie zobaczyć dobro, a jeżeli jest wdzięczny, do tego dobra jeszcze więcej zaczyna dostrzegać. A ktoś, kto się koncentruje na zranieniach tylko i wyłącznie, na krzywdzie, którą ktoś mu wyrządził wiele lat temu, będzie w jakiś sposób zgorzkniały. Będzie zamykał się w sobie, będzie w sobie pielęgnował tylko ból, cierpienie i w ten sposób nieustannie żył tym, co wydarzyło się złego w jego życiu. Wieczernik, moi drodzy, jest takim miejscem, w którym nasze wspomnienia są oczyszczane. W wieczerniku Pan Jezus nie wypominał swoim uczniom, że są zdrajcami, że go zostawili samego, że są tchórzami. Przebaczył im. Wieczernik jest po to, żeby kształtować, wspominać historię i wybierać z niej dobro, po to, żeby okazywać wdzięczność. Wieczernik jest też miejscem, w którym się dokonuje przemiana. Kiedy patrzymy na sytuację uczniów w tamtym czasie, to możemy zobaczyć, że po śmierci Chrystusa gościła w nich zasadniczo tylko rozpacz. Czuli się porzuceni przez cały świat. Nie mieli żadnej nadziei na przyszłość. Wieczernik i wspólna modlitwa w wieczerniku razem z Maryją sprawiły, że ze smutku zrodziła się radość. Z rozpaczy powstała nadzieja. Z ich zwątpienia zrodziła się głęboka wiara. Ich lęk zamienił się w entuzjazm. Ich samotność i poczucie opuszczenia zamieniło się we wspólnotę uczniów. Ich serca zostały przemienione, uzdrowione. I to jest kolejne życzenie, które wypowiadam w tym miejscu, życząc wszystkim pielgrzymom, którzy będą przybywać tutaj do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, aby takiej przemiany doświadczali, bo tej przemiany każdy z nas potrzebuje. Są takie sytuacje, w których doświadczamy bezsilności, bezradności. Po ludzku patrząc, rozpadają się nasze relacje z innymi i nie potrafimy ich naprawić. W jakiś taki przedziwny sposób zadajemy sobie ból słowem, ranimy siebie. Pamiętamy to później, nie potrafimy wybaczyć. To są sytuacje, w których czujemy swego rodzaju bezradność, kiedy się pojawia uzależnienie osoby bliskiej. Kiedy próbujemy jej pomóc, wyjść z nałogu, nie jest to możliwe. Przychodzą sytuacje choroby i cierpienia, wobec których też stajemy z mnóstwem pytań, z wątpliwościami w sercu. Każdy sanktuarium, każdy wieczernik sanktuaryjny powinien być takim miejscem, w którym ta przemiana jest możliwa i będzie się dokonywać. W tym miejscu na pewno się już dokonało wiele, wiele cudów. Jestem o tym głęboko przekonany. Sam pewnie mógłbym o jednym z nich powiedzieć. Te cuda, które się dzieją tutaj, one nie dotyczą tylko i wyłącznie naszego zdrowia fizycznego, nie tylko i wyłącznie jakichś dolegliwości fizycznych, które nam dolegają, które nas trapią, z którymi też tutaj przychodzimy, prosząc Maryję o wstawiennictwo. Ale czasami większym cudem jest to, że Pan Bóg nie zabiera nam naszego cierpienia i naszej choroby, ale daje siłę, daje nadzieję, daje moc, żeby to wszystko przetrwać i zobaczyć w tym sens, który jest zbawczym sensem. I czasami ten drugi cud jest dużo ważniejszy i dużo głębszy, aniżeli te widzialne cuda uzdrowienia naszego ciała czy ducha. Wieczernik jest miejscem wspominania, jest miejscem przemiany, jest też miejscem wspólnoty. Wieczerniki, również te dzisiejsze, te, które istnieją w XXI wieku, to nie są izolatki, w których każdy może się tylko sam w sobie zamknąć. Żeby wejść do sanktuarium, do wieczernika, przychodzimy we wspólnocie, przychodzimy w rodzinie. Przychodzimy po to, żeby się modlić za siebie nawzajem. Bo pierwszym i podstawowym fundamentem naszej wspólnoty jest wzajemna modlitwa za siebie. Modlitwa wstawiennicza. To, że potrafimy modlić się za drugiego człowieka w jego intencji, o dobro dla niego, o błogosławieństwo dla kogoś, jest to niezwykle ważna część budowania wspólnoty. I sanktuaria są takim miejscem, w którym bardzo dużo jest modlitwy za innych, za siebie nawzajem. Jestem przekonany, jakbyśmy wypisali imiona osób, które są w naszych sercach teraz, za których chcemy się tutaj, w tym sanktuarium modlić, to trzeba by wiele ksiąg zapisać. I dobrze, że tak jest, bo modlitwa wstawiennicza jest niezwykle ważna. Buduje wspólnotę, a jednocześnie jest znakiem naszej pokory. Człowiek pyszny nigdy nie będzie prosił. Jemu się wydaje, że już ma wszystko. Jeżeli ktoś prosi Pana Boga, błaga Go, uznaje to, że nie jest nieskończenie wszechmocny, tylko potrzebuje pomocy i jest pokorny po to, żeby o tę pomoc poprosić. A zatem modlitwa wstawiennicza uczy też pokory. I modlitwa wreszcie uczy nas miłości, otwartości na drugiego człowieka. Bo wtedy, kiedy zaczynamy się modlić za drugą osobę, umacnia się miłość. Popatrzmy, moi drodzy, jak czasami trudno pomodlić się za kogoś, kto jest naszym krzywdzicielem, wrogiem, kimś, kto przyczynił się do czegoś złego w naszym życiu. Jeżeli ktoś po raz pierwszy wydobył z siebie siłę, żeby pomodlić się w intencji swojego wroga, to jest pierwszy krok do tego, żeby postawić tamę nienawiści, czemuś, co nas odłącza. To jest pierwszy krok, żeby zbudować autentyczną, głęboką miłość. Można by długo, moi drodzy, opowiadać o tym, czym współczesne sanktuaria powinny być, mogłyby być. Jestem głęboko przekonany, że takie pomyślenie o tym, że każde sanktuarium na świecie jest i powinno być wieczernikiem, w którym dokonują się właśnie przemiany, wspólne wspominanie historii, budowanie wspólnoty, modlitwa za siebie nawzajem. To chciałoby się, aby tych sanktuariów było jak najwięcej. Ojciec dyrektor często mówi, że sanktuarium w Toruniu, dobrze nam znane, jest też w jakiś sposób złączone z tym sanktuariem. A bardzo konkretnie też z osobą kustosza, który tutaj był przez wiele lat, ksiądz Mirosław Drozdek, który do tamtego sanktuarium w Toruniu podarował ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Ikona, która była ikoną, przed którą modlił się codziennie, kiedy tylko był w kaplicy, święty Jan Paweł II. A zatem sanktuaria zawsze są ze sobą połączone, one ze sobą nie konkurują. One są po to, żeby służyć temu samemu celowi. I osoba świętego Jana Pawła II, jak z tej historii można było usłyszeć, jest również wspólna dla tych dwóch sanktuariów. Więc chciałoby się życzyć, moi drodzy, aby te sanktuaria rozwijały się, bo one są nam potrzebne. To prawda, że dzisiaj jest telewizja i radio i można uczestniczyć w naszym spotkaniu za pomocą nowych mediów, ale czujemy, że jest to jednak różnica, kiedy usiądziemy tu, kiedy uklękniemy tutaj przed figurą, kiedy możemy zobaczyć swoje twarze i spotkać się w takim konkretnym miejscu. Módlmy się zatem, aby te wszystkie sanktuaria na świecie, aby one nieustannie tworzyły Boże Królestwo na ziemi, bo to wszystko, o czym opowiadałem wcześniej, czym się dzieliłem, opisując sanktuarium jako wieczernik, to jest ostatecznie budowanie Bożego Królestwa na ziemi. Królestwa miłości, sprawiedliwości, pokoju. Po to spotykamy się w sanktuariach, żeby to Boże Królestwo budować. Chciałbym tę naszą refleksję zakończyć jeszcze obrazem, który jest używany często wobec Kościoła. Kościół, którego modelem jest zawsze Maryja. Ten obraz niech będzie taką dodatkową refleksją, żeby zrozumieć, dlaczego maryjne sanktuaria są dla naszej duchowości tak bardzo ważne. O Maryi Sobór Watykański II bardzo mocno to podkreślał. Mówimy, że jest dziewicą i matką. Kościół podobnie jest dziewicą i matką. Jest matką Kościół, dlatego że nieustannie rodzi nowe dzieci. Dzieci Boże. Poprzez przepowiadanie słowa, poprzez głoszenie Ewangelii, poprzez chrzest, poprzez sakramenty, Kościół nieustannie rodzi nowe Boże dzieci. I Kościół jest też dziewicą, oblubienicą, dlatego że jest wierny. Oblubienica jest wierna oblubieńcowi. To jest najbardziej podstawowa cecha oblubieńczości. Kościół jest wierny swojemu Założycielowi, swojemu Zbawcy Jezusowi Chrystusowi. Dlatego też chciałbym to kolejne życzenie tu wyrazić, aby to sanktuarium i wszystkie inne, aby to były miejsca, w których się będą rodziły na nowo Boże dzieci. Tak jak macierzyństwo Maryi dało nam Jezusa Chrystusa, niech w tych miejscach, w tych wspólnotach nieustannie rodzi się nowe życie. I obyśmy byli wierni. Wierni Chrystusowi. Wierni wszystkim przyrzeczeniom, które składaliśmy Jemu we chrzcie. To jest ten drugi motyw tego, że sanktuaria są takim miejscem wierności Bogu. Wierności Ewangelii. Wierności objawieniu, które Bóg chce nam nieustannie dawać. I już na zakończenie chciałbym przywołać słowa z encykliki o świętości, którą już wspominałem. Papież napisał tam taką niezwykłą refleksję, którą można by odczytać jako realizację orędzia fatimskiego. W orędziu fatimskim nieustannie powtarza się to wołanie o odmawianie różańca. Odmawiajcie różaniec. Odmawiajcie różaniec. Papież to wezwanie opisuje i przedstawia w taki sposób. Maryja ukazuje nam drogę do świętości. I na tej drodze nam towarzyszy. Ona nie godzi się, abyśmy po upadku pozostawali na ziemi. I niekiedy bierze nas w ramiona, nie osądzając. Rozmowa z nią nas pociesza, uwalnia i uświęca. Matka nie potrzebuje wielu słów. Nie potrzebuje, abyśmy zbytnio się wysilali, aby wyjaśnić, co się z nami dzieje. Wystarczy ponownie i ponownie szeptać: Zdrowaś, Maryjo.